Czy już dotarliśmy? Wczoraj pojechaliśmy z kilkoma przyjaciółmi na jeden dzień poza miasto. Kiedy zaczęliśmy jechać, jedno z moich dzieci zapytało, dokąd jedziemy. Inne zapytało, czy już dotarliśmy? Powiedziałem im, dokąd jedziemy. Powiedziałem, że jeszcze nie dotarliśmy, ale że już się zbliżamy. Kilka minut później pojawiły się te same pytania. Tato, dokąd jedziemy i czy już dotarliśmy? Jako ludzie zawsze chcemy wiedzieć, dokąd zmierzamy i ile czasu nam to zajmie. Chcemy też wiedzieć, jak tam dotrzemy. W zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się 13 rozdziałowi Ewangelii Jana, kiedy Jezus umył uczniom nogi. A na końcu 13 rozdziału Jezus mówi swoim uczniom, że ich opuszcza. To prowadzi do wielu pytań ze strony uczniów. Dlaczego, kiedy, gdzie? Jak zobaczymy dzisiaj, Jezus nie lekceważy ich pytań. Traktuje je poważnie i udziela odpowiedzi. I wszystkie te lata później wciąż mamy te same pytania. Możemy się zniechęcać. I pytamy Boga, jak długo jeszcze? Czy to właściwa droga? Dlaczego te rzeczy przytrafiają się właśnie mnie? A odpowiedzi, które Jezus dał swoim uczniom, są tymi samymi odpowiedziami, które mają nas zachęcić, gdy stajemy wobec naszych problemów i życiowych zmagań. Jakie więc są odpowiedzi Jezusa na nasze najważniejsze pytania? Właśnie na to chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli. Więc jeśli macie Biblię, proszę, otwórzcie razem ze mną 13 rozdział Ewangelii Jana. 13 rozdział, werset 36. Szymon Piotr powiedział do niego: Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział: Dokąd ja idę, ty teraz za mną pójść nie możesz, lecz później pójdziesz. Pytanie Piotra brzmi: Gdzie? Dokąd idziesz, Jezu? Kilka wersetów wcześniej Jezus powiedział uczniom, że tam, dokąd on idzie, oni nie mogą pójść. Uczniowie jeszcze tego nie rozumieją. Ale Jezus mówi o krzyżu. On umrze na krzyżu za grzechy świata, ale 3 dni później powstanie w chwale. Jezus mówi Piotrowi, że jego czas jeszcze nie nadszedł, ale w końcu i Piotr zazna śmierci. 37. Piotr powiedział do niego: Panie, dlaczego nie mogę pójść za tobą teraz? Oddam za ciebie swoje życie. 38. Jezus odpowiedział: Czy rzeczywiście oddasz za mnie swoje życie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie zaprzesz. Drugie pytanie Piotra brzmi: Dlaczego? Dlaczego nie mogę iść z tobą? Dlaczego muszę czekać? Panie, zrobię dla ciebie wszystko. Nawet oddam za ciebie życie. Tak jak powiedziałem w zeszłą niedzielę, trzeba kochać serce Piotra. Na dobre i na złe, Piotr kieruje się sercem. On kocha Jezusa. Czasami prowadzi to do pochopnych działań, ale trzeba podziwiać jego pasję. I mówi Jezusowi: Panie, zrobię dla ciebie wszystko. Nawet oddam za ciebie życie. Jezus odpowiada na jego pytanie pytaniem: Czy naprawdę oddasz za mnie życie? Prawda jest taka, że Piotr rzeczywiście umrze za Jezusa, ale nie stanie się to w tym tygodniu. To stanie się ponad 30 lat później. Ale Jezus upokarza Piotra, mówiąc: Naprawdę? Oddasz za mnie życie? Zapewniam cię, zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Innymi słowy, zanim jutro wzejdzie słońce, zaprzesz się mnie i powiesz, że w ogóle mnie nie znasz. I wiemy z Ewangelii, że to prawda. Piotr zaparł się Jezusa 2 razy wobec służącej, a potem, gdy tłum znów zapytał Piotra, powiedział: Nie znam tego człowieka, mając na myśli Jezusa. I wtedy zapiął kogut, a Piotr zapłakał. Piotr był pewny siebie. Myślał, że zda ten test na najlepszą ocenę, ale ostatecznie oblał egzamin. 3-krotnie zaparł się Jezusa.
Jeden z moich ulubionych komików powiedział kiedyś, że ból to wiedza, która pędzi, by wypełnić lukę.
Ból to wiedza, która pędzi, by wypełnić lukę.
Mówi, wyobraź sobie, że jesteś w ciemnym pokoju i uderzasz palcem u nogi o mebel. Gdy ból ogarnia twoje ciało, pojawia się też wiedza. Och, tam stał mebel. Powinienem pamiętać, że on tam jest, żeby to się więcej nie powtórzyło.
Ból to wiedza, która pędzi, by wypełnić lukę.
Nie wiedziałeś, że w ciemności stoi tam mebel, ale dzięki bólowi już to wiesz. Piotr myślał, że jest gotowy umrzeć za Jezusa. Był pewny siebie, ale wydarzenia tamtej nocy, gdy trzykrotnie wyparł się Jezusa, pokazały, że miał lukę w swojej wiedzy. Pomiędzy tym, kim myślał, że jest, a tym, kim naprawdę był. I to była bolesna lekcja dla Piotra.
Ale Piotr postanowił wyciągnąć z tego naukę.
Nie pozwoliłby błędy tamtej nocy go zdefiniowały. To nie był koniec jego historii. To był początek jego historii. Po tym, jak Jezus zmartwychwstał, przyszedł do Piotra i go przywrócił. Podniósł go. Powiedział, jeszcze z tobą nie skończyłem, i Piotr stał się jednym z filarów pierwotnego kościoła. Nieudane testy mogą nauczyć cię ważnych lekcji, jeśli zdecydujesz się na nich uczyć i rozwijać. Miałem 19 lat, gdy wyjechałem na studia. Dopiero niedawno zostałem wierzącym, ale sądziłem, że jestem już gotowy i wystarczająco dojrzały, by samodzielnie żyć. Więc przeniosłem się na tę uczelnię i nikogo tam nie znałem. Mieszkałem z trzema chłopakami, którzy lubili imprezować. Przez pierwsze kilka miesięcy byłem silny. Trzymałem się twardo. W naszym mieszkaniu odbywały się imprezy, ale ja nie dołączałem.
Ale potem miałem rozczarowujący dzień, w środku rozczarowującego tygodnia. Kiedy wróciłem do domu, w naszym mieszkaniu już trwała impreza i w chwili słabości w końcu do nich dołączyłem. I tamten dzień przerodził się w tydzień, ten tydzień przerodził się w miesiąc, a ten miesiąc w cały semestr. Moje oceny w szkole były słabe, i byłem nieszczęśliwy. Chłopaki, z którymi mieszkałem, byli mili, ale tak naprawdę nie byliśmy przyjaciółmi. A ja wiedziałem, że moje decyzje i styl życia nie podobają się Panu. Można powiedzieć, że nie zdałem testu. Ale z tego doświadczenia nauczyłem się też czegoś bardzo ważnego. Nie byłem jeszcze wystarczająco dojrzałym wierzącym, żeby radzić sobie samemu. Potrzebowałem przyjaciół obok siebie, którzy będą mnie kierować w stronę Chrystusa. To sprawiło, że przeniosłem się z powrotem na uniwersytet blisko domu. Z powrotem do moich chrześcijańskich przyjaciół, którzy mnie wspierali i pomagali. I dzięki tej decyzji, dzisiaj jestem tutaj z wami. Nieudane testy mogą nauczyć cię ważnych lekcji, jeśli zdecydujesz się na nich uczyć i rozwijać.
Może ostatnio zauważyłeś tę lukę w swoim życiu, pomiędzy osobą, za którą się uważałeś, a osobą, którą naprawdę jesteś. Lukę pomiędzy Panie, oddam za Ciebie życie, a nie znam tego człowieka, jak widzieliśmy w przypadku Piotra. Nie jesteś tak silny, jak ci się wydawało. Nie możesz uwierzyć, że podjąłeś decyzje, które podjąłeś. Myślałeś, że masz to, czego potrzeba. Zastanawiasz się, jak doszedłem do tego miejsca. I to boli, to bolesne. Ale to nie jest koniec twojej historii. Bóg próbuje cię czegoś nauczyć. Czy posłuchasz? Czy wyciągniesz z tego wnioski? Rozwiniesz się? Czy nauczysz się czegoś? 14:1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Jezus odczytuje nastroje. Uczniowie są zniechęceni. Judasz właśnie ich opuścił. Jezus powiedział Piotrowi, że się go zakrze, a uczniom, że on ich opuszcza, ponieważ idzie na krzyż.
Uczniowie są smutni. Ich serca są niespokojne. Jezus był ich przyjacielem, ich mentorem, nauczycielem, czyniącym cuda. Widzieli, jak Jezus dokonuje niezwykłych rzeczy, ale także spędzali z Nim czas, jedząc posiłki i chodząc razem. A teraz Jezus mówi im, że musi ich opuścić, że musi odejść, aby wypełnić Boży plan dla swojego życia. Oczywiście uczniowie byli zniechęceni. Oczywiście byli zdezorientowani. Oczywiście trudno było im zrozumieć tę wiadomość. Jak więc Jezus ich pociesza? Jak Jezus podnosi ich na duchu? Jak Jezus ich pociesza? Mówi im, żeby wierzyli. Mówi im, że tak jak wierzą w Boga, mają wierzyć także w Niego. Oczywiście Jezus jest Bogiem, ale uczniowie w tamtym czasie dopiero zaczynają to coraz bardziej rozumieć i w to wierzyć. Jezus mówi, zaufajcie mi, przekazałem wam trudne wieści, ale zaufajcie mi. I Jezus zaczyna dawać im, i nam, obraz nieba. A potem mówi im o niebie.
Dwa, w domu mojego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, czy powiedziałbym wam, że idę przygotować dla was miejsce?
Trzy. A jeśli odejdę i przygotuję dla was miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem.
Cztery. I znacie drogę, dokąd ja idę.
Jezus opisuje dom. Mówi, że w domu jego ojca jest wiele mieszkań. I te mieszkania są dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. To nie jest hotel z przypadkowymi pokojami dla kogokolwiek. Nie, to jest dom. Jezus mówi, że przygotował dla nich mieszkanie i kiedy ponownie przyjdzie, zabierze swoich uczniów oraz wszystkich, którzy w Niego wierzą, do tych miejsc, które dla nich przygotował, gdzie On sam również będzie.
Oczywiście Jezus mówi tutaj w 14 rozdziale Ewangelii Jana trochę metaforycznie o niebie, ale prawda pozostaje taka. Jezus mówi swoim uczniom i mówi nam, że nie jesteśmy tylko gośćmi w hotelu, gdzie każdy pokój jest taki sam i gdzie jest zimno oraz bezosobowo. Tak nie wygląda niebo. Niebo jest jak powrót do domu. Powrót do domu, do którego należy pokój z Twoim imieniem. Pokój przygotowany specjalnie dla Ciebie, gdzie sam Jezus wprowadza nas do tego pokoju i pokazuje Ci, że to miejsce zostało przygotowane właśnie dla Ciebie. Tak wygląda niebo. Tak opisał je Jezus. Czasami wyobrażenie ludzi o wejściu do nieba jest bardziej kształtowane przez filmy lub książki niż przez Biblię. Dlatego niektórzy wyobrażają sobie wejście do nieba jak próbę dostania się do klubu nocnego, tak jak na tym obrazku. Wyobrażają sobie długą kolejkę, a wszyscy są zdenerwowani, bo nie są pewni, czy zostaną wpuszczeni do środka. Tymczasem ci VIP-y cały czas idą na początek kolejki i wchodzą do środka. W końcu stajesz na czele kolejki i rozmawiasz z odźwiernym. On się nie uśmiecha. Nie wita cię. Po prostu pyta, jak masz na imię, i zaczyna przeszukiwać swoją listę. I nie masz pewności, czy wejdziesz, czy nie. W ten sposób niektórzy ludzie myślą o wejściu do nieba, być może nawet niektórzy chrześcijanie mają takie wyobrażenie. Zawsze jest kolejka ludzi czekających. To nie jest osobiste i na pewno nie jest ciepłe ani zapraszające. Ale to nie jest obraz, który widzimy tutaj w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Jezus nie mówi o długiej kolejce do poczekania. Jezus nie mówi, że Jego wierzący będą zdenerwowani. Jezus nie mówi, że Jego uczniowie będą się martwić, mówiąc, ciekawe, czy się dostanę. Nie, to wcale nie jest taki obraz. Obraz nieba to Jezus osobiście wprowadzający cię do swojego domu,
osobiście prowadzący cię do miejsca, które przygotował dla ciebie.
Żebyś ty i ja mogli być z nim na zawsze.
Nie ma żadnych pośredników. Nie ma recepcji, do której musisz najpierw podejść. To nie jest zimny hotel. To ciepły dom wypełniony miłością i głębokimi relacjami. W tym domu nie ma strachu. Nie ma niepokoju. Jest ciepło i jest osobiście.
Uczniowie byli zniechęceni, ale Jezus przypomniał im, że to życie to nie wszystko, co istnieje. Że mamy przyszłą nadzieję, która jest o wiele lepsza, niż moglibyśmy sobie wyobrazić.
Jezus powiedział im, że zależy mu na nich tak bardzo, że przygotowuje dla nich miejsce w domu swojego Ojca.
Jezus przypomniał im o niebie, aby ich zachęcić, i myślę, że niebo również dla nas ma być zachętą, gdy stawiamy czoła niepewnościom życia. Ten świat potrafi uderzyć nas prosto w twarz. Ten świat potrafi złamać ci serce. Cierpienie, ból, często wydaje się to wręcz nie do zniesienia.
Ale Jezus mówi do nas, uwierz mi, zaufaj mi, nie zapomniałem o tobie.
Wracam, żeby cię zabrać.
Przyjdę, żeby zabrać cię do domu.
Mam dla ciebie specjalne miejsce i możemy być razem na zawsze.
Rezerwacja jest już dokonana. Jest pokój z twoim imieniem. Nie zostanie odwołany.
Może nie wiesz, gdzie będziesz mieszkać za miesiąc. Może nie wiesz, gdzie będziesz mieszkać w przyszłym roku. Ale możesz wiedzieć, gdzie będziesz mieszkać na zawsze.
Mówi się, że dom jest tam, gdzie jest serce. I zawsze powinieneś pamiętać, że niebo jest twoim prawdziwym domem. Bo tam jest Jezus.
Niebo jest niebem, bo tam mieszka Bóg, i On przygotował dla ciebie miejsce.
Czy to nie niesamowite?
Ale uczniowie wciąż mają pytania.
5. Tomasz powiedział do niego, Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Tomasz zadaje dwa pytania, gdzie i jak? Jezus powiedział w wersecie 4, że oni wiedzą, dokąd on idzie. Ale Tomasz mówi, nie wiem, dokąd idziesz, jak mam wiedzieć. Jak widzieliśmy w zeszłym tygodniu, Jezus często mówi w przenośni, ale uczniowie rozumieją go dosłownie.
My mamy luksus czasu.
Możemy w pełni zrozumieć, co Jezus miał na myśli, ponieważ jesteśmy po tej stronie jego śmierci i zmartwychwstania. Ale uczniowie wciąż są ograniczeni w swoim rozumieniu wszystkiego.
Z czasem zrozumieją lepiej.
Ale Jezus i tak im odpowiada. I w wersecie 6 mówi jedną z najbardziej prowokacyjnych rzeczy, jakie kiedykolwiek wypowiedział, będąc na ziemi.
6. Jezus powiedział do niego, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. 7. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście też mojego Ojca. Teraz już go znacie i widzieliście go.
Tomasz zapytał, jak możemy poznać drogę?
Jezus mówi, ja jestem drogą.
Jezus jest drogą do nieba.
Jezus jest drogą do Boga.
Nikt nie przychodzi do Boga Ojca inaczej, jak tylko przez Niego.
Być może słyszałeś o systemie wierzeń zwanym uniwersalizmem.
W zasadzie jest to pogląd, że wszyscy trafią do nieba, niezależnie od tego, w co lub w kogo wierzą.
Tę myśl wyraża powiedzenie, wszystkie drogi prowadzą na szczyt góry.
Oznacza to, że tak naprawdę nie ma znaczenia, w co wierzysz, bo ostatecznie i tak wszystko będzie dobrze dla wszystkich.
Choć może to brzmieć ładnie, tej idei nie znajdziesz w Biblii.
Ponieważ Bogu zależy na tym, kogo czcisz, to ma znaczenie dla Boga.
W 10 przykazaniach Bóg powiedział, że nie będziesz miał innych bogów przede mną.
I Jezus mówi, że to On jest drogą do nieba.
Jezus jest drogą do Boga. On nie jest jedną z dróg.
jakby było ich więcej. On jest drogą. Zbawienie nie jest możliwe w żadnym innym imieniu. Na świecie istnieje wiele religii. Jest wiele systemów wierzeń. Istnieje wiele światopoglądów. Ale sam fakt, że jest wiele religii, nie oznacza, że wszystkie są takie same, ani nie oznacza, że żadna z nich nie jest prawdziwa.
Ktoś mógłby usłyszeć słowa Jezusa i powiedzieć, to jest nietolerancyjne. Jak Jezus może twierdzić, że jest jedyną drogą do nieba? Ale to nie jest nietolerancyjne, jeśli to jest prawda. I tak naprawdę to jest wyraz miłości, że Jezus nie ukrywa drogi do Boga, lecz otwarcie mówi ludziom, jak do Boga dojść. W tym tygodniu znowu rozpoczął się sezon piłkarski naszego syna, co oznacza, że ma treningi 3 wieczory w tygodniu. To jest po drugiej stronie miasta, więc wygodniej jest, jeśli jeździ na trening tramwajem. A jest już wystarczająco duży, byśmy uznali, że sobie poradzi. Teraz na ten przystanek tramwajowy przyjeżdża wiele tramwajów. Czy myślisz, że powiedziałem mu, nie ma znaczenia, którym tramwajem pojedziesz? Wszystkie dowiozą cię na trening piłkarski? Oczywiście, że nie. Pierwszego dnia pojechałem z nim. Wszystko mu wyjaśniłem i pokazałem, co ma robić. Drugiego dnia pozwoliła mu poprowadzić żona, a ona szła za nim. A w piątek pojechał już sam. I z tego przystanku tutaj tylko jeden tramwaj dowiezie go na jego trening piłkarski. Tramwaj numer 5.
I przez cały tydzień pytałem go, którym tramwajem jedziesz na trening? Którym tramwajem jedziesz na trening? Którym tramwajem jedziesz na trening? Jest tylko jedna odpowiedź, numer 5. Na ten przystanek przyjeżdża wiele różnych tramwajów, ale tylko jeden tramwaj zawiezie go tam, gdzie chce się dostać. Pozostałe tramwaje pojechałyby w zupełnie inne strony. Jezus przyszedł nie mówiąc, że jest jedną z dróg, ale że jest jedyną drogą do Boga. To tylko przez Niego i nie tylko On jest drogą. On jest prawdą. Jezus nie jest tylko zwolennikiem prawdy. Jezus jest prawdą. Dzisiaj żyjemy w świecie pełnym zamieszania. W świecie, w którym ludzie nie wiedzą, komu ufać. Ludzie coraz mniej ufają instytucjom. Ludzie coraz mniej ufają mediom. Ludzie coraz mniej ufają osobom na stanowiskach władzy.
Mówi się, że żyjemy w epoce postprawdy, a chodzi o to, że dla niektórych ludzi dzisiaj fakty już nawet nie mają znaczenia. Kiedyś dwie osoby mogły debatować na jakiś temat, ale ostatecznie wygrywały fakty. W dzisiejszym świecie są ludzie, którzy po prostu ignorują fakty, ignorują prawdę.
Ale Jezus przychodzi i nie tylko mówi, że poznacie prawdę o Nim i ta prawda was wyzwoli. Jezus mówi, że On jest prawdą. Nie tylko możesz Mu ufać, ale On jest wcieloną prawdą. Możesz budować swoje życie na Nim. Jezus powiedział kiedyś, każdy więc, kto słucha tych słów moich i wypełnia je, będzie podobny do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. Lecz on nie runął, bo był zbudowany na skale. W świecie pełnym zamieszania Jezus mówi, możesz mi ufać. Możesz budować swoje życie na mnie. Jeśli mnie słuchasz i jesteś mi posłuszny, twoje fundamenty wytrzymają, gdy nadejdą burze życia. Spadnie deszcz, zawieje wiatr, ale twój dom się nie zawali, bo został zbudowany na Jezusie.
Jezus mówi, że On jest drogą, prawdą i życiem. Ewangelia Jana 3:16 mówi, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Biblia mówi, że grzech przyniósł śmierć i oddzielenie od Boga.
Jezus przyszedł nie tylko po to, aby umrzeć za twoje grzechy, ale aby dać ci obfite życie, które tylko On może ofiarować. Byliśmy martwi w naszych grzechach, ale Bóg ożywił nas w Chrystusie. Zazwyczaj, kiedy czytamy werset szósty, rozmawiamy o wyjątkowości Jezusa Chrystusa, z wszystkich powodów, które właśnie wymieniłem. I to prawda. Ale kiedy myślałem o tym wersecie w mijającym tygodniu, uważam, że nie jest on przeznaczony tylko do dyskusji apologetycznych i debat. Myślę, że ma być również dla nas zachętą. Może czasami, kiedy gdzieś idziesz i czujesz, że się zgubiłeś, wyciągasz telefon. Żeby sprawdzić trasę, otwierasz mapy Google, żeby zobaczyć, gdzie jesteś w stosunku do miejsca, do którego chcesz dotrzeć.
I zawsze to wspaniałe uczucie widzieć, jak niebieska kropka przesuwa się po niebieskiej linii do twojego celu. To wspaniałe uczucie wiedzieć, że nie jesteś zagubiony, ale że jesteś na właściwej drodze do celu. To pocieszające wiedzieć, że idziesz we właściwym kierunku. Chcę cię dziś rano zachęcić. Jeśli złożyłeś swoją nadzieję i ufność w Jezusie Chrystusie, jesteś na właściwej drodze. On jest drogą. On jest dobrym pasterzem. Niczego ci nie brakuje. On ma cel i plan dla twojego życia. Może wydaje się, że twoja niebieska kropka porusza się po całej mapie. Ale jeśli Jezus jest twoim Panem, możesz ufać, że prowadzi cię we właściwym kierunku. Możesz być pewien, że bez względu na to, dokąd na mapie zmierza ta niebieska kropka twojego życia, jesteś na właściwej drodze w Jezusie Chrystusie. On jest życiem, On jest prawdą i On jest drogą.
Ten na to rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Filip nie zadaje tutaj pytania, ale jego wypowiedź pokazuje, że nadal jeszcze nie rozumie wszystkiego w pełni. Jezus właśnie wytłumaczył, że On jest drogą do Boga Ojca, ale Filip zdaje się pomijać to, co Jezus powiedział, i mówi: Jezu, pokaż nam Boga Ojca, a to nam wystarczy. Być może Filip pragnął, by Jezus ukazał im fizyczną manifestację Boga, tak jak płonący krzew dla Mojżesza albo szept dla Eliasza w jaskini. Gdyby tylko mogli zobaczyć znak, byliby usatysfakcjonowani. To by im wystarczyło. 9. Jezus odpowiedział mu: Tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś, Filipie. Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? 10. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów, które wam mówię, nie wypowiadam sam od siebie, lecz Ojciec, który trwa we mnie, On dokonuje swoich dzieł.
Jezus mówi do Filipa: Byliśmy razem przez 3 lata, a ty wciąż nie rozumiesz. Jezus mówi: Nie potrzebujesz płonącego krzewu ani szeptu w jaskini, ponieważ widziałeś mnie, spędzałeś ze mną czas, widziałeś potężne dzieła, których dokonałem. Widziałeś Boga Ojca działającego przeze mnie. Innymi słowy, Jezus mówi: Skoro widziałeś mnie, widziałeś Boga w działaniu. Bóg Ojciec mieszka w Jezusie i Jezus mieszka w Nim. Jezus jest obrazem niewidzialnego Boga. Cała władza na niebie i na ziemi została Mu dana. Biblia mówi, że jest jeden Bóg, ale Bóg istnieje w 3 osobach. Bóg Ojciec, Jezus Syn i Duch Święty. Są jednym w istocie i jednym w naturze, ale są od siebie odrębni. Myślę, że te wersety dobrze oddają obie te prawdy. Jezus nie jest Bogiem Ojcem, ale Jezus jest Bogiem. I trzeba się jakoś do tego odnieść.
Autor C.S. Lewis powiedział kiedyś słynne słowa, że nie można twierdzić, iż Jezus był dobrym nauczycielem, a jednocześnie zaprzeczać, że był Bogiem w ciele.
Nie można mówić, że Jezus był miłym nauczycielem, który głosił mądre rzeczy, ale jednocześnie twierdzić, że nie był Bogiem. Dlaczego? Ponieważ w takich wersetach jak te, Jezus twierdzi, że jest Bogiem. Louis powiedział, że z tego powodu musisz zdecydować, w co wierzysz na temat Jezusa. Albo był kłamcą, albo szaleńcem, albo panem. Albo kłamał, mówiąc, że jest Bogiem, albo Jezus był szaleńcem i obłąkanym, mówiąc te słowa. Albo Jezus faktycznie jest Panem. Jest tym, za kogo się podawał. Więc gdy czytasz te wersety z 14 rozdziału Ewangelii Jana, do której kategorii zaliczasz Jezusa? Czy kłamie? Czy jest szalony? Czy jest Panem? Za kogo go uważasz? Nie możesz zachować neutralności wobec Jezusa. W co wierzysz?
11. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. A jeśli nie, to przynajmniej wierzcie, ze względu na same dzieła. 12. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, także i on dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Jezus mówi, wierzcie w to, co mówię. Mieszkam w Ojcu, a On mieszka we mnie. Ale jeśli nie możecie tego zrozumieć, zastanówcie się nad tym, co uczyniłem. Wierzcie w to, co widzieliście, że uczyniłem. Filip, a prawdopodobnie także inni uczniowie mieli trudności ze zrozumieniem tego wszystkiego. Jezus to widzi i mówi, w porządku, jeśli jeszcze nie możecie tego pojąć, pomyślcie o dziełach, które widzieliście, że uczyniłem. Pomyślcie, jak nakarmiłem 5000 osób i 4000 osób. Pomyślcie, jak wskrzesiłem Łazarza z martwych. Pomyślcie, jak zamieniłem wodę w wino. Ale potem Jezus podnosi poprzeczkę w wersecie 12, gdy mówi, że ci, którzy wierzą w Niego, uczynią jeszcze większe rzeczy, gdy On odejdzie.
Teraz możesz zapytać, jak można przewyższyć cuda Jezusa, jak można przewyższyć chodzenie po wodzie, jak można przewyższyć zmartwychwstanie. Nie sądzę, żeby Jezus mówił o dokonywaniu bardziej spektakularnych rzeczy niż On, jakby to był jakiś konkurs. Myślę, że Jezus mówi, iż uczniowie i Kościół dokonają większych rzeczy pod względem zasięgu i skali. Jezus nauczał i działał głównie na terenie Izraela, ale uczniowie zanieśli Jego przesłanie do pogan, po całym Imperium Rzymskim, a ostatecznie na krańce ziemi. Jezus inwestował głównie w 12 uczniów, ale gdy przyszedł Duch Święty, jednego dnia przybyły 3000 osób. I my nadal wykonujemy te wielkie dzieła dzisiaj, które Bóg przygotował wcześniej, abyś je czynił. Robimy to przez moc Ducha Świętego i czynimy to w imię Jezusa. Ostatnie wersety, 13. A o cokolwiek poprosicie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14. Jeśli o coś mnie poprosicie w moim imieniu, ja to uczynię.
Mocne jest czytanie tych wersetów w kontekście 14 rozdziału Ewangelii Jana. Zazwyczaj te wersety czyta się w oderwaniu. Ktoś cytuje werset 14 i mówi, cokolwiek poprosisz w imię Jezusa, Bóg to uczyni. To prawda, że Jezus tak powiedział, ale ważne jest, aby pamiętać o kontekście, w którym Jezus opisuje swoją Bożą władzę przed uczniami. Bez kontekstu można by odczytać ten werset i pomyśleć, Bóg da mi wszystko, czego zapragnę, o ile wypowiem w imię Jezusa. Jakby to był jakiś magiczny wzór, powiedz, czego chcesz, plus imię Jezusa, Bóg ci to da. Ale czy to właśnie mówi tutaj Jezus? Czy daje nam magiczny wzór? Czy daje nam jakieś wzmocnienie modlitwy? Jeśli się pomodlę, Panie, daj mi zupełnie nowe Lamborghini,
w imię Jezusa. Czy to znaczy, że Bóg musi mi to dać? Nie o to tutaj chodzi. Jezus nie daje nam magicznych słów, które pomogą nam wzmocnić nasze modlitwy. W tamtych czasach imię Jezus było dość powszechne. Nie ma więc nic magicznego w tym zestawieniu liter, bez względu na to, ile razy je wypowiesz.
Jezus powiedział: cokolwiek prosicie w moim imieniu. Kiedy modlimy się w imieniu Jezusa, pamiętamy o Jego charakterze i naturze. Kiedy modlimy się w imieniu Jezusa, pamiętamy o Jego autorytecie, który został Mu dany przez Ojca. Kiedy modlimy się w imieniu Jezusa, robimy to, aby On był uwielbiony. Innymi słowy, gdy modlimy się w imieniu Jezusa, myślimy o wszystkim, kim Jezus jest i co reprezentuje. Jego dobroć, Jego łaska, Jego mądrość i Jego wola. Osobiście lubię kończyć moje modlitwy słowami w imieniu Jezusa Amen. Dlaczego? Czy dlatego, że muszę dodać w imieniu Jezusa, aby Bóg wysłuchał wszystkich moich modlitw? Nie, lubię kończyć swoje modlitwy słowami w imieniu Jezusa, jako sposób powiedzenia: Boże, usłyszałeś wszystkie moje uwielbienia i wszystkie moje prośby. Pokornie je Tobie powierzam, wiedząc, że Ty wiesz, co jest dla mnie najlepsze. Jesteś dobrym Ojcem. Posłałeś swojego Syna, aby za mnie umarł, abym ja mógł żyć. Niech spełni się nie moja wola, lecz Twoja. Bądź uwielbiony. Amen. Jak mówi jeden z autorów, pewna modlitwa w imieniu Jezusa, zgodnie z Jego wolą, zostanie wysłuchana, a kiedy odpowiedź nadejdzie, Bóg będzie uwielbiony. Tak więc w tych wersetach Jezus mówi nam, dokąd zmierzamy, że mamy dom w niebie, który na nas czeka. W tych wersetach Jezus mówi nam, jak tam dojść, przez wiarę i zaufanie Jemu. Ale w tych wersetach Jezus nie odpowiada na jedno pytanie. Kiedy? Kiedy tam się dostaniemy? Kiedy On powróci? Bardzo często to właśnie jest naszym największym pytaniem. Kiedy?
Przeprowadzono badania, które pokazują, że ludzie czekają bardziej cierpliwie, jeśli wiedzą, jak długo będą musieli czekać. Jeśli pociąg się spóźnia, ale ludzie są poinformowani, że przyjedzie za 30 minut, wtedy są bardziej skłonni czekać cierpliwie. Potrafią czekać, ponieważ wiedzą, jak długo to potrwa. Gdy nie wiedzą, jak długo będą musieli czekać, wtedy zaczynają się denerwować i stają się niecierpliwi. Myślę, że właśnie dlatego od wieków chrześcijanie spekulują i zastanawiają się, kiedy dokładnie Jezus powróci. Książki o czasach ostatecznych zawsze będą się dobrze sprzedawać, ponieważ chcemy poznać odpowiedź na pytanie kiedy. Gdybyśmy tylko mogli wiedzieć dokładnie, kiedy Jezus powróci, wtedy moglibyśmy być bardziej cierpliwi. Gdybyśmy tylko mieli jakiś odliczający czas licznik, wtedy moglibyśmy się uspokoić. Ale nie znamy dnia ani godziny.
Jezus nie podał nam szczegółów. Po prostu powiedział: oto przychodzę wkrótce. A my chcemy zapytać: jak szybko? Za rok? Za 10 lat? Za 1000 lat? Za 1000000 lat? A Jezus mówi: wkrótce. Czy już tam jesteśmy? Nie. Ale ufaj, że jesteś na właściwej drodze w Jezusie Chrystusie. On jest drogą, prawdą i życiem. Czy już tam jesteśmy? Nie, ale ufaj, że twój dom w niebie na ciebie czeka. On przygotował miejsce specjalnie dla ciebie. Jest zarezerwowane. Jest czyste, a śniadanie musi być niesamowite. Czy już tam jesteśmy? Nie, ale dopóki ten czas nie nadejdzie, idź i czyń większe dzieła, które Bóg przygotował wcześniej dla ciebie. Są rzeczy w tym tygodniu, do których Bóg cię powołał. Są rozmowy w tym tygodniu, do których Bóg cię przygotował. Czy już tam jesteśmy? Nie. Więc dalej módl się w imieniu Jezusa Chrystusa. Proś, szukaj, kołacz, dziękuj, wyznawaj, wielbij.
Czy już tam jesteśmy? Nie.
Ale zbliżasz się. Jesteś w drodze.
Ta niebieska kropka się przesuwa i jest na właściwej trasie.
Służymy Bogu, który ma wszystko pod kontrolą. Mamy Zbawiciela, któremu została dana wszelka władza. Nie bądź pasażerem na tylnym siedzeniu, który zawsze próbuje wszystkim kierować. Po prostu zapnij pas, wyglądaj przez okno i ciesz się podróżą, bo kiedy ufasz Panu z całego serca, On może zabrać cię w miejsca, o których nawet nie marzyłeś.